Radia Ortodoksja.
Chrystos woskresie, Chrystos anesti, Chrystus zmartwychwstał. Mamy dzisiaj niedzielę niewiast niosących wonności. Z tej okazji porozmawiamy trochę o roli kobiet w cerkwi, a naszym gościem będzie prawosławna polska teolożka pani Dominika Kowaczewicz-Junes. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Życzę smacznej kawusi lub herbaty do słuchowiska i zapraszam do słuchania.
Chrystus woskresie, Chrystus zmartwychwstał.
Woistinu woskresie, prawdziwie zmartwychwstał. Cerkiew świętuje dzisiaj Dzień Niewiast Niosących Wonności. Jakie wydarzenie w związku z tym wspominamy?
Dzisiejsza niedziela jest faktycznie dosyć szczegółowa i istotna, ponieważ jest to ostatnia niedziela w okresie paschalnym, kiedy bezpośrednio mówimy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Kolejne niedziele też będą o tym mówić i będą utwierdzać nas w wierze, w to zbawcze dzieło, ale w inny sposób, taki powiedzmy mniej bezpośredni, bardziej mistyczny. Tutaj mamy jednak opowieść o żenach mironosicach w cerkiewno-słowiańskim, czyli niewiastach niosących wonności, oraz także o dwóch zacnych mężczyznach, Józefie i Nikodemie, którzy są związani zarówno z pogrzebem, jak i zmartwychwstaniem Chrystusa, czy nawet przed pogrzebem krzyżem, bo trudno tutaj oczywiście oderwać zmartwychwstanie od śmierci krzyżowej i od pogrzebu, który okazał się życiodajnym. I jest to samo w sobie nie tylko, można powiedzieć, że jeden dzień, jeden obchód, w samą niedzielę, trzecią niedzielę paschalną, ale jest to takie mini święto i to jest charakterystyczne zresztą dla właściwie wszystkich niedziel okresu paschalnego, kiedy przez cały tydzień przeżywamy tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa w świetle niedzieli, która odnawia Paschę. Swoją uwagę koncentrujemy tego dnia właśnie na pogrzeb i na, tego dnia właściwie koncentrujemy swoją uwagę na pogrzebie i na zmartwychwstaniu Chrystusa, ale poprzez to, jakie osoby uczestniczą w tych wydarzeniach. Czyli mamy tu właśnie głównie niewiasty niosące wonności oraz wspomnianych Józefa i Nikodema. I oni są właściwie, można powiedzieć, pierwszymi świadkami zarówno pogrzebu, jak i zmartwychwstania. Ponieważ, jak wiemy, apostołowie, ci 12 wybranych, no właściwie wszyscy oprócz Jana Ewangelisty zawiedli, wszyscy czy to zdradzili, wyparli się, prawda, odpowiednio jak Judasz i Piotr, czy też po prostu uciekli. Więc takimi osobami, które były najbliżej tych wszystkich wydarzeń, najważniejszych historii ludzkości, są właśnie te kobiety, które towarzyszyły Jezusowi Chrystusowi już od jego drogi i nauczania od Galilei, aż poprzez Judeę i Jerozolimę, oraz Józef i Nikodem, którzy byli też z grona uczniów, można tak powiedzieć, ale wcale nie tego najbliższego otoczenia. Więc to też jest takie ciekawe, że nie mamy tutaj wspomnianych osób, które były najbliżej Zbawiciela, tylko te, które były nieco na uboczu. Mamy tutaj też oczywiście Bogu Rodzicę, Matkę Chrystusa, która, no jak wiemy, była przy krzyżu i też była wśród tych niewiast, które poszły na grób. Jednak tutaj żaden z ewangelistów nie koncentruje się na niej, ponieważ, jak wyjaśniają święci ojcowie, musiało to być po prostu wiarygodne, bo jeśli matka jako pierwsza by miała usłyszeć prawdę o zmartwychwstaniu swego syna i dzielić się tą prawdą i tą informacją, no to ktoś mógłby po prostu jej nie uwierzyć, czy też to podważyć. Niewiasty poszły na grób kierowane tą wielką miłością do Jezusa Chrystusa, ale też taką wielką pobożnością. Bo tutaj warto zaznaczyć, że taki pełnoprawny pogrzeb był bardzo ważnym elementem w tradycji żydowskiej, a zarazem takim czynem miłosierdzia. Więc mamy tutaj powiązany ten obowiązek religijny właśnie z taką miłością, z miłosierdziem, z oddaniem, poświęceniem. Więc z racji tych wszystkich wielkopiątkowych wydarzeń oraz, że to był okres święta Paschy żydowskiej i że już nadchodził szabat, który sam sobie był największym tak naprawdę świętem żydowskim, mimo że powtarzanym co tydzień. I szabat w okresie paschalnym nosił miano Wielkiego Szabatu, czyli de facto Wielkiej Soboty, no to nie można było tego pogrzebu sprawować należycie, można powiedzieć też godnie ze wszystkimi przepisami. Ten pogrzeb Zbawiciela był na szybko, bez namaszczenia, dlatego niewiasty, jak tylko już była możliwość, czyli gdzieś bardzo bladym świtem, to poszły tak pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę na grób, żeby po prostu dopełnić tych wszystkich czynności, które zaczęli Józef i Nikodem. Tak też oto kobiety stają się pierwszymi świadkami największego cudu i największego zbawczego wydarzenia w historii, czyli zmartwychwstania, właśnie wcale nie mężczyźni. Ale jest tutaj jeszcze taki jeden istotny wątek. To jest spotkanie z Jezusem Chrystusem jako ogrodnikiem, bo oczywiście mamy kobiety u grobu Chrystusa najpierw przestraszone, tak, gdzie jest ciało Pana, tutaj mamy aniołów, ale potem mamy Marię Magdalenę, która spotyka Jezusa Chrystusa jako ogrodnika. I ten ogrodnik, to nie chodzi tylko o to, że Jezus ma, można powiedzieć, inne ciało, uwielbione po zmartwychwstaniu, które, daj Boże, czeka i nas przy zmartwychwstaniu powszechnym, ale też jest to wskazanie na to, że On jest prawdziwie Bogiem i On jest prawdziwie Stwórcą świata, Stwórcą nas wszystkich i Panem nas wszystkich, ponieważ Adam i Ewa, czyli pierwsi ludzie, byli umieszczeni w ogrodzie, tak, w raju. I po pierwszym grzechu, upadku, po spożyciu zakazanego owocu z drzewa życia, Adam i Ewa, słysząc kroki Boga, przerazili się, uciekali, prawda? Ukrywali się. Tutaj natomiast Maria Magdalena, czyli też przecież kobieta, tak jak Ewa, przeciwnie, ona dąży do spotkania z Panem. Jest pełna tej miłości i właśnie poprzez tą miłość i żarliwość zostaje nagrodzona tym, że spotyka właśnie Jezusa Chrystusa jako tego prawdziwego Boga, jako prawdziwego Stwórcę, jako tego ogrodnika, który został powieszony na drzewie krzyża, czyli tym już prawdziwie prawdziwym drzewie życia i który właśnie tutaj się jawi jako Stwórca tego nowego porządku, nowego świata, bo Chrystus wszystko czyni nowe w Wielkim Tygodniu. Jest to, można powiedzieć, nowe stworzenie i tutaj, tak jak czytamy w Noc Paschalną, że na początku było Słowo i to jest nawiązanie do początku Księgi Rodzaju, bo Jezus Chrystus jest wcielonym Słowem. Tak samo nawet właśnie tutaj ten opis spotkania Marii Magdaleny z Chrystusem jako ogrodnikiem, to też stanowi pewne nawiązanie właśnie do Księgi Rodzaju. Tylko tam mamy dramatyczną sytuację, a tu bardzo radosną i to jest właśnie to, można powiedzieć, esencja chrześcijaństwa, ten Nowy Testament jako nowe stworzenie i nowe wypełnienie i realizacja tego wszystkiego, co było wcześniej zapowiedziane.
Co tam robił święty Józef z Nikodemem?
Niedziela poświęcona jest głównie niewiastom niosącym wonności, ale faktycznie Józef i Nikodem są bardzo ważnymi postaciami, skoro cała ta opowieść niedzielna koncentruje się na tym zderzeniu z prawdą zmartwychwstania poprzedzoną przecież pogrzebem. Zarazem ten pogrzeb też jest elementem tajemnicy paschalnej. Józef i Nikodem to są postacie dosyć tajemnicze. Mamy o nich niewiele takich oficjalnych informacji w Piśmie Świętym. Mamy trochę też więcej takiej tradycji apokryficznej, czy też można powiedzieć ludowej. Na pewno byli obydwaj członkami Sanhedrynu, czyli tej Wysokiej Rady Żydowskiej, jednymi z nielicznych, którzy się sprzeciwili temu całemu, można powiedzieć, przedsięwzięciu porwania, aresztowania, oskarżenia i zabicia Jezusa Chrystusa. Józef był, jak to się określa, potajemnym uczniem, czyli nie z najbliższego grona, ale na pewno sympatyzował, na pewno słuchał Chrystusa. Nikodem spotkał się bezpośrednio z Chrystusem, przyszedł w nocy, jak to podkreśla ewangelista Jan, czy też w pewien sposób potajemnie. Noc oczywiście tutaj może mieć różne zbawienia, jednak przeważnie to w nocy mógł się objawia, pokazuje. Sama rozmowa Jezusa z Nikodemem też wprowadza w tajemnicę paschalną, bo mówi o chrzcie i w ogóle cała Ewangelia Jana jest taka bardzo paschalna. Dlatego tutaj też cała ta rozmowa Chrystusa z Nikodemem zapowiada to, co się wydarzy. Józef jest częściej trochę u nas wspominany w hymnografii, chociażby w Troparionie, na wynos Płaszczenicy i potem na Juczni Wielkiej Soboty, gdzie jest istotnym fakt, że Chrystus zostaje złożony w nowym grobie. Grobie, który należał do tego Józefa. Nowy grób, czyli wiadomo, że tam nie było wcześniej nikogo innego. To też jest takie wskazanie na czystość, na nieskalaność, ale też takie podkreślenie, że tam nie mogło dojść do na przykład podmiany ciał. To, co też warto tutaj zauważyć, że no, obrzędu pogrzebu powinni dokonać mężczyźni, tak jak w ogóle zresztą wszelkich jakichś obrzędów tradycji żydowskiej. Kobiety nie mogły tego uczynić, mogły to dopełnić i starały się to zrobić w niedzielę, tylko jak się okazuje, już nie było po co. Józef i Nikodem są bardzo odważni, bo idą do Piłata po ciało Jezusa Chrystusa, gdzie jak wiemy, no, wszyscy apostołowie z wyjątkiem świętego Jana uciekli, więc co dopiero, żeby któryś odważył się iść do namiestnika rzymskiego, jeszcze tutaj prosić o ciało tego, którym wszyscy zaczęli się brzydzić, od którego wszyscy się odwrócili. Kiedy Józef i Nikodem przyjmują ciało Zbawiciela w swoje ręce, jest to bardzo dramatyczny moment, a zarazem można powiedzieć, co przyznaję, że mój mąż tak niedawno zwrócił mi na to uwagę, można powiedzieć, że to jest taka trochę ostatnia ofiara świątynna. Nie jest może bezpośrednio na terenie świątyni jerozolimskiej, ale jednak jest to Jerozolima, jest to jednak Ziemia Święta. Poza tym sam Jezus Chrystus mówi o sobie, że On jest tą świątynią, którą Żydzi zburzą i która zostanie odbudowana, odnowiona w ciągu 3 dni. Także jest to, można powiedzieć, ostatnia ofiara świątynna. Bóg już więcej ofiar w świątyni jerozolimskiej nie przyjmie. Teraz każda ofiara to jest przecież Eucharystia, czyli to jest to ciało i krew Chrystusa. Te samo ciało i krew, które zostają złożone na ręce Józefa i Nikodema w ten wielkopiątkowy wieczór.
Czy znane ci są szczególne tradycje związane z tym dniem w prawosławnym świecie?
Na ten dzień potocznie się mówi prawosławny dzień kobiet i ma to oczywiście dużo sensu, bo ta rola kobiet jest uwypuklona i to w świetle właściwie najważniejszego dogmatu obok wcielenia i o Trójcy. Mamy tutaj oczywiście takie różne bardzo zwyczaje lokalne. Przede wszystkim oczywiście jest to pozdrawianie płci pięknej i też mogą być oczywiście dawane jakieś tam kwiatki, czekoladki, ale z takich bardziej powiedzmy liturgicznych i ciekawych rzeczy to jest to, że w niektórych miejscach i to co ciekawe też na Słowiańszczyźnie daje się tego dnia taką większą rolę kobietom, żeby na przykład więcej czytały, więcej śpiewały, ale też nawet na przykład przytrzymywały tak ilition, czyli tą chustę przy udzielaniu Eucharystii, no bo to znowu właśnie jest ciało i krew Zbawiciela Zmartwychwstałego.
Wierność niewiast niosących wonności została wynagrodzona tym, że jako pierwsze dowiedziały się o Zmartwychwstaniu, ale wcześniej również chodziły one za Jezusem, jednak nie zostały apostołkami. Jaka była rola kobiet w cerkwi u początku chrześcijaństwa?
Fakt, że nie mamy kobiet jako apostołek, choć Maria Magdalena bywa nazywana apostołką apostołów, no bo dlatego, że ona głosi prawdę o zmartwychwstaniu. Natomiast to, co jest tutaj istotne, samo rozumienie apostoła, funkcja apostoła w Kościele prawosławnym, tak oryginalnie. Apostoł to jest szczególna osoba. To nie jest wcale biskup, tak jakby to rozumiał raczej Kościół zachodni. Oni nie mieli święceń czy diakońskich, czy prezbiteratu, czy biskupów. Mówimy oczywiście o tych 12 apostołach, bo już z grona 70 przecież mamy i biskupów, i diakonów. Jest to bardzo szczególna funkcja, bo oznacza tyle, co posłany. Warto tutaj też przyjrzeć się arabskiemu słowu rasul, rasul, gdzie w islamie rasul to jest taki szczególny prorok z włoskiego grona, na przykład Mahomet, ponieważ każdy ten rasul, czyli posłannik, jest prorokiem, ale nie każdy prorok jest posłannikiem. Więc nawet można spojrzeć na to z takiej perspektywy językowej, tej semickiej, czyli takiej, można powiedzieć, bardzo oryginalnej, po blisko wschodniej dla chrześcijaństwa. Dlatego też apostołowie no, musieli dużo chodzić, musieli dużo głosić. W tym starożytnym świecie oczywiście kobieta nie była niestety, można powiedzieć, aż tak wiarygodna, nie miała takiej siły przebicia, ale z drugiej strony mamy przecież sporo kobiet równych apostołom z takim tytułem oficjalnym cerkiewnym, to oczywiście chociażby Maria Magdalena, która przecież sama aż chce głosić prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa cesarzowi. Ale też mamy chociażby pierwszą męczennicę, świętą Teklę, która stanowi jeden z fundamentów cerkwi syryjskiej, która jest też równą apostołą. Czy oczywiście świętą Ninę, oświecicielkę Gruzji, i która również jest równa apostołą. Także tutaj nie można powiedzieć, że te kobiety były mniej ważne. One miały trochę też inną funkcję. Bardzo tutaj w ostatnich latach lubimy zwracać uwagę na diakonisy, które były i do dzisiaj zresztą są, choć w bardzo niewielkich ilościach, które no przede wszystkim oczywiście skupiały się na i przygotowaniu katechetycznym i oczywiście na chrzczeniu i wszelkich jakichś innych posługach liturgicznych dla kobiet z racji tego no tabu, tak, też społecznego, też że no, jednak chrzciny były nago, tak, to też jest takie istotne. Tych kobiet w Nowym Testamencie mamy sporo, jak się przyjrzymy, i są one aktywnymi uczestniczkami życia cerkiewnego. Któraś wyszywa przecież, któraś też daje majątek, towarzyszą mężom i tak dalej, i tak dalej. Także one są takimi, można powiedzieć, równoprawnymi członkami tej społeczności i to już jest takie wyraźne odróżnienie chrześcijaństwa od judaizmu, gdzie jednak ta rola kobiet, przynajmniej w tamtym czasie, gdzieś była taka bardziej marginalna i to widać też na kartach Ewangelii, gdzie za każdym razem, jak Jezus Chrystus spotyka się z kobietą i to jeszcze często taką dodatkowo wyalienowaną społecznie, bo to czy ta Samarytanka, czy cierpiąca na krwotok, no to widać tutaj przełamanie naprawdę dużych barier takich społecznych i takich mentalnych.
Gdyby kobiety z tamtych czasów dowiedziałyby się o współczesnej roli kobiety w cerkwi, co najbardziej by ich zadziwiło?
Oczywiście tutaj trudno się tak bawić w archeologię chrześcijańską, mimo że wiemy sporo, ale jednak też wielu rzeczy nie wiemy. Mi tak się wydaje, że na pewno byłoby zaskoczenie, że jest tak mało diakonis, bo no jest bardzo malutko, ale z drugiej strony mogłoby być prawdopodobnie zaskoczeniem udział, tak duży udział kobiet w śpiewie liturgicznym, bo przynajmniej na terenach Syrii, Iraku, dopiero święty Efrem Syryjczyk wprowadza taką służbę śpiewaczą kobiet. To jest taka cała historia, zresztą piękna ikona w tym temacie. No a to jednak już mówimy tutaj o tak 300 latach od zbawczych wydarzeń w Jerozolimie, prawda, od śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
A jaka jest współczesna rola kobiet w cerkwi?
Współczesna rola kobiet w cerkwi jest ogromna, nie mniejsza niż w tej pierwotnej, może czasem ciut inna, bo ona zawsze trochę zależy od regionu, od uwarunkowań. Na pewno, oczywiście na pierwszy plan zawsze się wysuwają mniszki, jak igumenie, też przecież mamy święte starczynie, mamy nie tylko świętych starców, to też zawsze warto podkreślić, po grecku to ładne słowo hierondisa. Mamy oczywiście matuszki, czyli żony kapłanów, ale też oczywiście psalmistki, dyrygentki, lektorki, ale przede wszystkim świeckie kobiety, bo spójrzmy na ten piękny fakt, że każdy ma udział w tym kapłaństwie powszechnym poprzez chrzest, czyli zanurzenie śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. I nie ma tego warunku, tak jak często jest, nie wiem, w islamie czy w judaizmie, że tam na przykład świadkiem nie może być kobieta, albo tam musi być więcej tych kobiet niż tak, żeby był jeden mężczyzna, to można powiedzieć taki ekwiwalent, albo że i tak ten mężczyzna jest powszechny, żeby o czymś zaświadczyć, czy żeby coś było tam ważne rytualnie. A w prawosławiu mamy tak, że kapłan nie może sprawować boskiej liturgii sam, bez udziału tam dwóch, trzech wiernych. I tutaj płeć nie ma znaczenia, przecież to mogą być same kobiety. I wtedy też jak najbardziej ta liturgia jest, można tak powiedzieć, bardziej po zachodniemu, no ale ważna, w sensie, że może po prostu być sprawowana. I w ten oto sposób każdy wierny, także świecki i niezależnie od płci, jest tak naprawdę liturgiem, czyli sprawującym liturgię. To nie jest wcale tylko kapłan, to nie jest tylko baciuszka. Ale to można powiedzieć jest takie bardzo, bardzo teologiczne. Tak jak wspomniałam, tych funkcji jest dużo. Mamy oczywiście też te wspominane diakonisy w niektórych cerkwiach. One nie są tak, można powiedzieć, eksponowane. Może i ze względu na jakieś tam kontrowersje, ale przede wszystkim myślę, że nie ma takiej potrzeby, bo to są kobiety niezamężne, oddane cerkwi, służbie, tak? To są głównie patriarchat aleksandryjski, antiocheński, też jeśli w przypadku cerkwi orientalnych mamy też cerkiew ormiańską, która ma diakonisy. Mamy też w niejednej cerkwi lokalnej prysłużniczki, czyli ministrantki, można tak powiedzieć, znowuż po zachodniemu, które przysługują normalnie też w części ołtarzowej. Też nawet czasem mogą tam porządkować różne rzeczy w ołtarzu, to zależy od błogosławieństwa. Mamy nawet też subdiakonisy i na żywo widziałam takowe i nawet cerkwi bułgarskie, to nie jest tylko wcale Bliski Wschód, który nomen omen przecież jest zdecydowanie taki bardziej tradycyjny i konserwatywny, więc to też jest takie ciekawe, że tak naprawdę liturgiczna posługa kobiety, taka bardzo tradycyjna, to właśnie ona jest taka bardzo rozszerzona, a nie taka bardzo ograniczona. Oczywiście w tych tradycjach orientalnych tam mamy jeszcze taką całą, można powiedzieć, służbę świątynną, gdzie to jest taką pewną kontynuacją ze Starego Testamentu, gdzie przecież mieliśmy też dziewice poświęcone Bogu, poświęcone świątyni, no to choćby przecież Bogu Rodzica, tak, kiedy świętujemy święto jej wprowadzenia do świątyni. Oczywiście to też są starościny, katechetki, tak naprawdę członkini rad parafialnych. Spójrzmy też na ten fakt, że w wielu tradycjach nawet są przecież wybory biskupa i tu też znowuż płeć często nie ma znaczenia, tak? A nawet tam, gdzie nie ma wyboru biskupa, tam równoważny jest głos ten axios, godzien, albo anaxios, nie godzien, kobiety, mężczyzny. Też z takich innych rzeczy warto tutaj wspomnieć o tym, jak różnie są postrzegane pewne aspekty liturgiczne w kontekście kobiecym, to choćby cała kwestia miesiączki, gdzie już niejedna cerkiew oficjalnie powiedziała, że to nie jest przeszkodą przyjmowania Eucharystii, czy cerkiew amerykańska OCA, czy też patriarchat antiocheński. Dużo takich głosów jest w serbskiej cerkwi. Ale też mamy tutaj dwa inne tematy. To jest wprowadzenie do świątyni po porodzie, gdzie ten 40 dzień jest obecnie traktowany symbolicznie, bo to może być 40 dzień, ale może być i też 20, ale może też być i 80. Zależy od stanu zdrowia kobiety i tego fizycznego, i duchowego. Co więcej, mamy też jeszcze właśnie kwestię wodu dziecka. Wspomniałam wcześniej o tym kapłaństwie powszechnym wynikającym ze chrztu i o tym, że każdy wierny jest liturgiem. I to dobrze widać w tych tradycjach, gdzie jak mamy w ocerkowienie, wprowadzenie dziecka do cerkwi, to, że w tych tradycjach takich właśnie, można powiedzieć paradoksalnie, bardziej konserwatywnych, kapłan nie zatrzymuje się z dziewczynką przed ikonostasem, ale też ją normalnie wprowadza do części ołtarzowej, no bo w Chrystusie tak nie ma kobiety czy mężczyzny, w tym znaczeniu, że oczywiście zachowujemy płeć, to nie promujemy jakiejś ideologii gender, tylko że wszyscy jesteśmy równi w Chrystusie, choć mamy różne powołania, nawet wynikające też z płci, bo przecież cerkiew nie dopuszcza powyżej diakonis święceń dla kobiet, ale to nie znaczy, że one są gorsze, po prostu mają inne powołanie. To samo, co wcześniej tutaj była mowa o apostołach i tych równych apostołom, kobietach. To są trochę inne funkcje, choć podobne. I tak samo tutaj, no, każda dziewczynka, daj Boże, jak zostanie w cerkwi, no to też będzie taki, można powiedzieć, tym liturgiem, czyli sprawującym liturgię razem z duchownym. I to jest skazanie na to, co więcej, też przecież będzie miała udział poprzez Eucharystię w ciele i krwi Chrystusa, gdzie ta cała Eucharystia dokonuje się przecież w części ołtarzowej. Ale jednak jak spojrzymy nawet na takie tradycje trochę ograniczające funkcje kobiet, tak przynajmniej tak mi się wydaje, czy nawet na przykład Rosja, no to czy nawet staroobrzędowców, spojrzymy na zdjęcia i zobaczymy na przykład kobiety niosące chorągwie, gdzie to też jest przecież jak najbardziej funkcja liturgiczna.
Jakie prognozy możemy mieć na przyszłość? A może bardziej, jak według ciebie powinna wyglądać rola kobiet w cerkwi za 10 lat?
Jest to temat, który może wzbudzać kontrowersje i oczywiście ja sama ich nie chcę wzbudzać, ani nikomu się narazić. Mi tak osobiście się wydaje, że tak, po pierwsze, żebyśmy odeszli od tego tematu rytualnej nieczystości, bo to jest w ogóle niechrześcijańskie i żeby już przestać rozmawiać o tych miesiączkach, a skupić się bardziej na duchowym przygotowaniu i kobiety i mężczyzny, gdzie może być ono trochę różne do Eucharystii, właśnie choćby ze względu na ciało, na uwarunkowania biologiczne, czy też biologiczno-duchowe i spojrzeć na to z tej perspektywy, a nie z perspektywy po prostu naturalnych procesów biologicznych, których nie ominiemy. A jeśli ich nie ma, to wtedy jest dopiero problem ze zdrowiem. To jest pierwsza rzecz. Druga, żeby w tych tradycjach, gdzie dziewczynkę zostawia się przed ikonostasem, żeby przynajmniej rozważyć, czy jednak nie zasugerować się tymi innymi tradycjami, gdzie dziewczynka jest normalnie wprowadzana do części ołtarzowej, ale też, żeby po prostu zastanowić się nad powodami, dlaczego ona powinna być wprowadzana i tutaj jest też wielkie pole do katechezy wiernych. Tak samo oczywiście kwestia tego 40 dnia po porodzie, jak go interpretować i znowuż też cała ta, można powiedzieć, nawet taka opieka duszpasterska po porodzie, gdzie to też jest bardzo ważny temat, żeby ta kobieta, ale w ogóle bym powiedziała, młodzi rodzice nie byli zostawieni sami sobie, albo żeby to się nie koncentrowało tylko, no, na brzydko mówiąc, imprezie chrzcielnej, która ma miejsce jakiś czas potem. Tylko że tutaj mamy już cały przecież tak naprawdę zaczątek sakramentu chrztu, bo to przecież jest nadanie imienia, właśnie wprowadzenie do cerkwi i tak dalej. Wreszcie ta rola diakonis, żeby to było czymś naturalnym, a zarazem, żeby też nie było na siłę, bo to nie o to chodzi, żeby się przypodobać, nie wiem, jakimś środowiskom liberalnym, bo to jest jak najbardziej tradycyjne, tylko bardziej rozważyć tam, gdzie jest to potrzebne, na przykład w żeńskich monasterach. No przecież mamy nasz przykład świętej Paraskiewy Turkowickiej, która też przecież była wyświęcona na diakonisa, to jest raptem XX wiek. Więc tam, gdzie jest ta taka potrzeba, ale tu mówimy o skali globalnej, pytanie, czy w polskiej cerkwi w ogóle jest potrzeba diakonis, bo jeśli tak, to raczej tylko w monasterach. Tak samo kwestia tych ministrantek, przysłużniczek, czy jest naprawdę taka potrzeba, czy nie. To jest zawsze do rozważenia i to nawet nie na poziomie całej polskiej cerkwi, ani nie na poziomie diecezji, ale po prostu na poziomie parafii. I wreszcie to, co też jest takie bardzo ważne i nawet tak dla mnie bym powiedziała osobiście, mamy przecież oficjalnie psalmistki. Mamy lektorki i o ile są cerkwie, które po prostu dokonują normalnie święceń, tak, czyli chirotezji, lektorek czy psalmistek, no to może nie jesteśmy gotowi na ten krok, ale może, żeby przynajmniej one miały taką, można powiedzieć, takie bardzo oficjalne błogosławieństwo, o ile psalmistki może jeszcze o tyle, nawet bywa, że chodzą w riasach, prawda, czyli tych szerokich sutannach, no to mamy przecież tak naprawdę rzesze lektorek, czasem z doskoku, czasem takie bardziej regularne. Ja sama też często pełnię funkcje lektorskie. I żeby to nie było właśnie na tej zasadzie, że w sumie kobieta robi dokładnie to samo, co mężczyzna, tylko no bez jakiegoś takiego bardziej oficjalnego błogosławieństwa cerkwi. Oczywiście zawsze wszystko czynimy w cerkwi z błogosławieństwa, czy biskupa, czy ojca duchowego, czy matki duchowej też przecież, czy proboszcza i tak dalej. Natomiast żeby to było jakoś takie bardziej uznaniowe, bo przecież te, żeby i lektorki, i psalmistki, żeby naprawdę dobrze sprawowały te funkcje, no to przecież często muszą naprawdę dobrze znać typ ikon, dobrze znać liturgikę, melodię i tak dalej. No i często znają te rzeczy, te sprawy nawet nie gorzej niż mężczyźni, a nawet lepiej, a mamy mężczyzn oficjalnych lektorów, na kobiety nie. Mamy tylko z tą funkcją parafialną jako psalmistki. I to też jest, myślę, że takie naprawdę do rozważenia, bo to jest coś, co przecież mamy, tylko jest jakoś tak może nie do końca określone, czy one wtedy, te kobiety pełniące funkcje lektorskie, czy po prostu lektorki, czy one na przykład powinny wtedy zakładać rasę na czytanie, czy może sticharion, czy jakiś może inny odpowiedni strój, no choć raczej jedno z tych dwóch, bo to też jest i takie bardziej można nawet powiedzieć estetyczne, ale przede wszystkim każda osoba już pełniąca taką bardziej ścisłą funkcję liturgiczną coś tam zakłada, ma jakiś taki wyróżnik, ma też stosowną tytulaturę. No i dlaczego tutaj właśnie mamy odbierać to kobietom akurat w naszej polskiej cerkwi? No i wreszcie to, co akurat powiedziałam parę miesięcy temu na takiej konferencji, gdzie w Krakowie, gdzie w niej brały udział kobiety z różnych kościołów, różnych wyznań. I to jest ciekawe, że zgodziłyśmy się co do jednego, że jakby za 10 lat była organizowana taka konferencja, żeby po prostu nie było potrzeby aż takiej szczegółowej rozmowy o funkcji kobiety w kościele, w cerkwi, tylko żeby to po prostu było czymś naturalnym i skupić się na takich rzeczach ważnych, bez negacji różnic płciowych, ale może właśnie wręcz z tym podkreśleniem, tylko po prostu w świetle takim prawdziwie chrześcijańskim i duchowym. I myślę tutaj tak kończąc, że te niewiasty niosące wonności, ale też oczywiście i święci Józef i Nikodem, są dla nas tym wspaniałym przykładem, gdzie jest to podkreślenie tego, co najważniejsze, czyli zmartwychwstania. i zmartwychwstania, czyli tego nowego stworzenia, gdzie przecież Ewa już nie jest tutaj przeklęta, tak? Czyli zatem każda kobieta. Nie, bo Chrystus wszystko uczynił nowe w Wielkim Tygodniu i poprzez swoją Paschę. Więc chrześcijańska, prawosławna kobieta jest jak najbardziej równa mężczyźnie, choć często z nieco różnymi powołaniami, niektórymi wspólnymi, ale najważniejsze powołanie to jest oczywiście poprzez ten podwig duchowy, jak to się ładnie po arabsku mówi, dżihad, do udziału w tym nowym stworzeniu Jezusa Chrystusa, żeby każdy z nas mógł się spotkać z Nim jako tym ogrodnikiem, tym pierwszym ogrodnikiem od założenia świata. Chrystus woskresie, Chrystus zmartwychwstał.
Воистину воскресе, за правду мертвых встал. Dziękujemy bardzo Dominiko za udzielenie nam odpowiedzi na wszystkie pytania i rozjaśnienie trochę tej kwestii. Obyśmy faktycznie spotkali Chrystusa jako takiego ogrodnika, obyśmy żyli w nim radości i ta radość była wieczna. Dziękuję również słuchaczom za wysłuchanie naszego wywiadu i życzę spokojnego, błogosławionego wieczoru. Chrystus woskresie. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus resurrexit.
Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.